Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Mam taką wątpliwość dotyczącą tematu związanego z konfekcją, jaką noszą rzecznicy prasowi. Ciekaw jestem, jak dzisiaj redaktor Szymańczyk jest ubrany, bo radio ma ten wielki komfort dla dziennikarzy i przewagę nad telewizją, że praktycznie w dowolnym anturażu może dziennikarz pojawić się w pracy, bo radio to nic innego, albo aż teatr wyobraźni. Dla mnie pan redaktor Szymańczyk zawsze jest w marynarce, w tej gładkiej koszuli na spinki ze włoskim kołnierzem i krawatem jedwabnym. Wszystkiego dobrego.
Zawstydził mnie pan, drogi słuchaczu. Oj, zawstydził. Wysłuchałem tylko, przygotowując się do dzisiejszej audycji, 15 sekund pańskiego telefonu i komentarza. Dalej postanowiłem nie słuchać, bo ewentualnie miałbym wątpliwości, czy ten materiał wyemitować. Ale dziękuję za te ciepłe słowa, bo mam rozumieć, że jest to komplement. Nie, wszyscy jesteśmy dziś w dresach, tylko realizator dzisiejszej audycji, Krzysztof Kowalski, jest elegancko ubrany, prawie że w gładkiej włoskiej koszuli. Janusz Wilczyński dziś audycję produkuje, jest wydawcą. Przemysław Szymańczyk, witam się z państwem, dzień dobry. To piękny dzień rzeczywiście. Zima w ostatnich swoich dniach naprawdę pokazuje najpiękniejsze oblicze, czyli nocą mróz, delikatny mróz, wysokie ciśnienie, granatowe niebo, przejrzyste powietrze, naprawdę się rozmarzyliśmy. 6 minut po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. 510 37 i 32, 510 37 i 36. Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Drodzy państwo, naprawdę sporo tematów, sporo telefonów, sporo listów elektronicznych. Nie mam takiej pewności, nie mam takiego przekonania, że z tym wszystkim dziś zdążymy do 12.55. Mam co do tego poważne wątpliwości. Plan mam ambitny, więc zaczynamy. Proszę bardzo.
Witam serdecznie. Ja dzwonię w sprawie tematu o kamienicy i o jakichś wysokich rachunkach za ogrzewanie z sieci miejskiej. Ja wynajmowałem mieszkanie przez 1,5 roku i też korzystałem z tej sieci. Były zwroty, nie było żadnych dużych rachunków, ale trzeba po prostu przy wietrzeniu grzejniczek ładnie zakręcić, nie odkręcać go bez potrzeby, a jeżeli grzejnik jest odkręcony cały czas, non-stop, całą dobę, no to później pewnie są rachunki. No dziwnym trafem jedni ogrzewają i korzystają z tego i jakoś nie mają rachunków po 500 zł, inni mają, czyli no, ucieka te ciepło, po prostu ucieka, niech zaś na potęgę. Wietrzyć konkretnie, grzejniczek zakręcony, a nie grzeje się całą dobę, 30 dni w miesiącu, to później trzeba może i płacić.
To jest komentarz dotyczący sprawy, którą na antenie poruszyliśmy wczoraj. Chodzi o zamianę ogrzewania. Najpierw w mieszkaniu były piece kaflowe przez wiele, wiele lat. W ramach programu Kawka, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i samorządy lokalne, naszym słuchaczom przy ulicy Wojska Polskiego zaproponowano ciepło systemowe. No i z tej propozycji skorzystali, bo po prawdzie, że tak powiem, no nie mieli możliwości odmowy, nie mieli wyboru, bo mieszkania należą do TBS-u. Właścicielem tych budynków jest TBS. No i od momentu, kiedy ciepło systemowe odpowiada za ogrzanie lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 52/5, to rachunki naszych słuchaczy są zdecydowanie za wysokie. Nawet jak na realia secowskie. Danuta Misztal wczoraj na antenie powiedziała nam, że akurat w tym lokalu one są średnio 40-50%, a w niektórych wypadkach nawet o 100% wyższe, aniżeli w podobnych mieszkaniach, nawet w tym budynku. Więc wiemy, że coś jest nie tak, ale za ten poradnik, jak korzystać z ciepła systemowego, serdecznie dziękujemy, bo osoby, które są najemcami tego lokalu, to są osoby starsze i być może nie wszystko wiedzą. Warto by ich, zresztą proponowałem to wczoraj pani Danucie Misztal, warto by tych państwa po prostu przeszkolić, bo to jest dla nich nowość. Proszę pamiętać o takich podstawowych rzeczach. Nie otwierać okna w momencie, kiedy są grzejniki odkręcone. Mówimy o grzejniki odkręcone, no ale chodzi wiadomo o kolektory, o programatory, regulatory. W każdym razie przy otwartych oknach należy zakręcić grzejnik, tak mówi się o tym popularnie. W niektórych pomieszczeniach, które są dogrzane mocniej, lepiej, należy po prostu wyłączyć kaloryfer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc być może te zabiegi spowodują, że te rachunki za ogrzewanie będą nieco niższe, ale i tak polecamy uwadze ten lokal szczecińskiej energetyce cieplnej. Kolejny telefon w tej sprawie, proszę posłuchać.
Dzień dobry, mam na imię Kazimierz. Jak macie na antenie w tej chwili panią rzecznik prasową energetyki cieplnej, zapytajcie ją, jaki jest koszt wyprodukowania 1 kilojula z ciepłowni na ulicy Domskiej, Pomorzany i przy ulicy Gdańskiej. Zobaczycie, skąd się biorą te koszty. Dziękuję.
No witam serdecznie, stary słuchacz. Na podstawie tej kamienicy na Wojsko Polskiego. Ja mieszkam na Dębence, czyli Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z Ofiary Święcimia. Ja bym był szczęśliwy, żebym miał taki system, jak oni mają, że mam liścik przed mieszkaniem, płacę za to, co zrobiłem. W moim przypadku mam 5 pionów grzewczych, 2 w jednym pokoju, 1 w drugim, w kuchni i łazience. I proszę sobie wyobrazić, płacę zaliczki miesięczne. Zużycia praktycznie rzecz biorąc zimę żadnego nie mam z liczników, bo jest dobrze docieplony, nie potrzeba mi tu Sahary, a płacę prawie 2000 zł w rozliczeniu rocznym. A za co płacę? Tak zwane pomieszczenia wspólne i inne, czyli na te piony, które przelatują od piwnicy do 10 piętra pokrywam koszty za to, że przez klatkę idzie coś tam, że tam gdzieś w piwnicy są rury. Ja to płacę, no bo skoro nie mam na pomiernikach żadnych wartości, to powinienem mieć nadpłatę. No niestety nie. A taki liścik, jak ci państwo mają na Wojsku Polskiego, sprawy by nie rozwiązał. Serdecznie pozdrawiam i myślę, że udzielnia mi do takiego stanu nie dojdzie, bo to jest niemożliwe.
Dziękujemy państwu za komentarze i swoje spostrzeżenia. W wypadku tego budynku, tej kamienicy, bo to jest przedwojenna kamienica, warto zwrócić uwagę, na co wczoraj zwróciła uwagę osoba w sprawie, doskonale poinformowała nam, autorem audycji, że jest to mieszkanie, no, które zostało wydzielone z jednego i składa się jeszcze z dwóch innych lokali, czyli innymi słowy, przed wojną, w tej kamienicy, w tym miejscu, na tej klatce schodowej, na tym piętrze było jedno mieszkanie, teraz są, zdaje się, trzy. No i jest wspólny korytarz do tego mieszkania i on jest najcieplejszą częścią wszystkich tych trzech lokali mieszkalnych. W związku z tym być może to jeszcze ma wpływ na wskazania licznika. Musimy tę sprawę dokładnie zbadać, bo nie może być tak, że za 50-metrowy lokal mieszkalny w kamienicy przedwojennej nasza słuchaczka płaci miesięczną zaliczkę na poziomie 500, 600, 800 czy prawie 1000 zł. No to na pewno jest rachunek zbyt wysoki. 12,5 minuty po południu, to jest magazyn Czas Reakcji. Janusz Wilczyński właściwie rozmawia z państwem bez przerwy. 510-37-32, 510-37-36. Teraz dwie sprawy. Jedną wyjaśnimy natychmiast, przynajmniej tak się nam wydaje. Druga będzie tylko i wyłącznie przedstawieniem spostrzeżenia naszego słuchacza Błażeja. Teraz tak, pan Sławomir napisał: dzień dobry, mam tradycyjną sprawę interwencyjną. Czy podczas projektowania wiat na basenie górniczym nie popełniono błędu? Ściana oddzielająca wiat od jezdni ma przerwy, inaczej niż na przykład na bramie portowej. Powoduje to widoczny na zdjęciach siedzisk efekt. Ponadto kwestia odprowadzenia wody deszczowej, czy nie ma tam instalacji deszczowej? Chodzi o to, aby rzecz całą wyjaśnić, bo wiaty prezentują się gorzej niż inne. Rzeczywiście na zdjęciach widać, że są zdecydowanie bardziej zabrudzone i podatne na zabrudzenia, no i gromadzi się wokół wiat woda. Otrzymaliśmy odpowiedź od pana Marka Sroczyńskiego, pełniącego obowiązki kierownika działu techniczno-inwestycyjnego spółki Tramwaje Szczecińskie. Przypomnę, chodzi o wiaty na pętli basen górniczy. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zaprojektowanych wiat informuje, że projekt został przygotowany tak, aby zachować tak zwany ład architektoniczny na całej pętli basen górniczy. Projekt został przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta oraz uzgodniony ze wszystkimi instytucjami łącznie z nami, czyli ZDITM-em. Na pozostałych przystankach, jak pan zauważył, zostały wybudowane wiaty o roboczej nazwie Utopia, o innym kształcie przyjętym dla wiat przystankowych w Szczecinie. Architekt, jak już wcześniej napisałem, chciał zachować ład architektoniczny całej pętli. Można zwrócić uwagę, że wiaty wskazane przez pana na zdjęciach nawiązują swoim kształtem i konstrukcją do dużych wiat autobusowych na pętli Basen Górniczy. W trakcie realizacji zadania przeanalizowano wspólnie z projektantem włączenie przedmiotowych rur spustowych do układu kanalizacji deszczowej, skutkiem czego było dodatkowe zaprojektowanie włączenia głównych wiat do systemu kanalizacji. Mniejszych wiat nie udało się włączyć do systemu odwodnienia. Trwają prace nad skutecznym rozwiązaniem tego problemu. Pan Marek Sroczyński, pełniąc obowiązki kierownika działu techniczno-inwestycyjnego. Czyli po pierwsze, wiaty zostały zaprojektowane dobrze, ładnie i elegancko, ale z odpływem wody deszczowej po intensywnych opadach jest problem, ten problem rozwiążemy. Tak można to streścić. Teraz jest z nami słuchacz. Dzień dobry, czas reakcji. Chyba o ogrzewaniu słów kilka będzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Stanisław.
Witam panie Stanisławie.
Ja mam pytanie do tych panów decydentów odnośnie ogrzewania w ogóle. Na świecie, w krajach arabskich, tych innych, co mają ropę, ropa, gaz kosztuje 10% tego, co u nas. A my śpimy na węglu, jakby to można powiedzieć, a ogrzewanie kosztuje 10 razy więcej niż gdzie indziej. No ja tego nie mogę zrozumieć. Dziękuję. Niech może ktoś mi wyjaśni.
Dziękuję panu za ten telefon. No rzeczywiście koszty w Polsce ogrzewania mieszkań, ogrzewania domów i w ogóle koszty gazu ziemnego są bardzo wysokie z różnych powodów. Jest to temat na pewno do audycji ekonomicznej. Znowu musiałbym państwa odesłać do naszego programu wieczornego. Nie wiem, czy koledzy będą tak łaskawi, te nasze propozycje, z naszych propozycji będą korzystać, bo mam coraz więcej wątpliwości. My tak sobie tutaj decydujemy, jesteśmy niby wydawcami ich programu. No zobaczymy, ale rzeczywiście jest to temat na inną dyskusję. Mogę tylko powiedzieć, że kiedyś zajmowaliśmy się kwestią wysokości zakupu przez Polskę gazu z innych krajów, przede wszystkim z Rosji. No i pamiętam, że wyszło nam, że ten gaz w przeliczeniu na metr sześcienny, no to my mamy jeden z najdroższych w Europie i tak jest niewątpliwie, a słyszymy zewsząd, że wydobywanie węgla nam się nie opłaca, jest coraz droższe i że tani węgiel można kupić gdzie indziej, nie trzeba go tutaj w Polsce wcale wydobywać. Nie wiem, drodzy państwo, czy jest to dobra droga. Na pewno musimy zrobić coś na poziomie rządu, Sejmu i tych wszystkich wielkich spółek energetycznych, które mają wpływ na cenę energii w Polsce, aby no, było taniej. Nie wiem, czy jest to możliwe, bo kontrakty akurat w tej delikatnej branży, czy strategicznej branży podpisywane są na lata całe. To są kontrakty 15, 10 czy 20-letnie. Poczekamy jeszcze rok, dwa i zobaczymy, co nowemu rządowi uda się w tej sprawie zrobić i czy uda się zrobić. Jest z nami chyba kolejny słuchacz, pan Piotr, dzień dobry.
Witam. Chciałem tutaj poprzedniemu słuchaczowi odpowiedzieć, skąd się biorą zawyżone ceny za ogrzewanie, za paliwa i tak dalej. Drogi słuchaczu, odpowiedź będzie składała się z krótkich trzech części. Jedna część to zawyżone ceny gazu, które podpisywali umowy nasi dawni, wspaniali właściciele spółek PGNiG i tym podobnych. Niemcy płacili za metr $300, Polska płaciła, mimo że jest bliżej Rosji, płaciła Rosji $500. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, drogi słuchaczu, kiedyś pan prezes Kaczyński w ramach kampanii wyborczej czy coś takiego pokazywał taki słynny karnister na stoliku, gdzie były wykazane wszystkie składowe cen paliw wykorzystywanych właśnie do ogrzewań, do samochodów, gdzie cena paliwa to było 10-20% tej ceny, a reszta to wszystko były waty, akcyzy i inne opłaty. Także to korzysta na tym oczywiście kto inny. No i ostatnia odpowiedź, jeśli chodzi o ceny węgla. Drodzy państwo, ceny węgla na giełdach kształtują się w granicach na giełdach ogólnoświatowych około $600, czyli 200 zł. Nasi górnicy żądają za tonę węgla 400 zł. I widzi pan, skąd to się bierze. Pan biedny emeryt z 1000-złotową emeryturą utrzymuje kilkutysięczne pensje naszych górników.
Dziękuję panie Piotrze za ten szybki wykład z zakresu ekonomii, tak bym powiedział, ale nie tylko. Jest coś też w tym węglu, w tym ostatnim wątku, którym pan poruszył, dziwnego, dlatego że węgiel, który wyjeżdża już gotowy, konfekcjonowany z kopalni, no załóżmy, niech on kosztuje 400 czy 350 zł, a na Pomorzu Zachodnim on kosztuje 800 albo 900 zł, prawda? Ale mówimy o węglu dobrej jakości. To też jest dziwne, że w Polsce pośrednicy, którzy handlują węglem, chyba zarabiają w ogóle jakieś pieniądze, bo kopalni na pewno nie. 20 minut po południu. Drodzy Państwo, jeszcze przed przerwą reklamową mam nadzieję, że uda nam się połączyć z naczelnikiem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach, panią Magdaleną Sochanowską. Teraz jeszcze dwa sygnały ze strony Państwa. Proszę posłuchać.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze Wiesław. Może nie stały słuchacz, ale słuchacz. Panie redaktorze, może byście się zajęli pojazdami uprzywilejowanymi, które wysyłają sygnały dźwiękowe, tak zwane syreny. No to, co się dzieje na mieście, to jest normalnie zakrawa na ciszę. Jedzie sobie karetka, te sygnały ledwo dudnią, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Powinno być tak jak w straży pożarnej. Typowe sygnały, żeby to było słychać na drodze. Naprawdę coraz bardziej te karetki mają jak najcichsze syreny. Nie wiem, czym to jest podyktowane. Dziękuję bardzo.
Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają, kiedy rozmawialiśmy o sygnałach pojazdów właśnie tego rodzaju. Między innymi karetek pogotowia i duża część z Państwa twierdziła, że karetki są po prostu za głośne, szczególnie nocą. Myśmy mieli bardzo intensywną dyskusję, kilka razy zresztą na ten temat rozmawialiśmy. Tym razem okazuje się, że jest za cicho. Nie ma chyba jednego dobrego sygnału dźwiękowego emitowanego przez karetki pogotowia ratunkowego, akceptowalnego przez wszystkich albo zdecydowaną większość szczecinian. Posłuchajmy kolejnego telefonu.
Dobrze, odnośnie firmy Raben na ulicy Pomorskiej. To nie może tak być, że ta firma nie puszcza ciężarówek i one stoją na ulicy Pomorskiej. 300 stoją, ruch zatamowany. Na 5-600 ludzi do pracy jadą, czy irytują wszyscy, się denerwują. Firma nie chce wpuszczać te samochody do siebie na podwórko, a później nie chce robią co chcą, a nie chce urządzają miejsce parkingowe na ulicy Pomorskiej, gdzie wszyscy rano do pracy tam jadą. No nie może tak być. A poza tym, druga podpowiedź dla firmy Raben. Firma Raben niech sobie zrobi pas dodatkowy, jak jest tyle miejsca przy lesie, niech sobie wykupi jeszcze trochę terenu, bo ta lokalizacja tej firmy to jest w ogóle bez sensu. No nie w takim kawałeczku i nie w takim czymś. Jeszcze jak zostawiają te ciężarówki na tym, że no nikt nie może dojechać. No dla mnie to jest chore jakieś. Wszyscy się irytują, no wszyscy pozdrawiam.
To jest rzeczywiście problem. No to firma zajmująca się logistyką, w związku z tym tych stanowisk do przeładunku, załadunku różnego rodzaju towarów akurat właśnie przy ulicy Pomorskiej jest naprawdę dużo. Nie chcę skłamać, ale myślę, że około 20, a być może i więcej tych stanowisk. I rzeczywiście należałoby pomyśleć nad rozwiązaniem tego problemu. Nie wiem dlaczego na teren magazynu i teren, który jest ogrodzony, tak bym powiedział, nie mają prawa wjechać kierowcy ciężarówek, tylko parkują wzdłuż ulicy Pomorskiej, nie wiem. Postaramy się rzecz całą wyjaśnić. Janusz Wilczyński albo w piątek, albo ja w poniedziałek, jeżeli uzyskamy jakiś komentarz, poinformujemy, czy nie można by tego zorganizować inaczej. Teraz też będzie o ciężarówkach, proszę posłuchać.
Dzień dobry, nazywam się Piotr, jestem kierowcą, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym, żebyście zajęli się Państwo drogami ograniczeniem tonażu. Droga z Polic na Szczecin, to jest przez Przesocin, 30 ton dla ciężarówek. Droga odbicie w lewo w kierunku na Skolwin, 20 ton, bez oznakowania. Wyjazd ze Szczecina przez głębokie Wojska Polskiego, 20 ton. Chciałbym, żeby ktoś się zajął tą sprawą, jak można dostać się z Polic na Szczecin. Wszystkie drogi ograniczają ruch dla samochodów ciężarowych powyżej 40 ton. Dziękuję bardzo.
No i to jest rzeczywiście problem. Janusz Wilczyński dokładnie to sprawdził przed programem. Te mapy zna chyba na pamięć. Jest z nami Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Dróg i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach. Witam serdecznie, pani naczelnik.
Dzień dobry
Państwu. Nie będziemy wracali do zakładu. Dobrze, nie będziemy, będziemy rozmawiali dzisiaj tylko i wyłącznie o problemie wskazanym w telefonie przez naszego słuchacza. Ja powiedziałem, że Janusz Wilczyński zna na pamięć te mapy. Chodzi o mapy i drogi, dokładnie, i trasy, którymi poruszają się kierowcy ciężarówek. Jedni łamią przepisy, inni starają się ich nie łamać, ale po prawdzie to te ich starania też spełzają na niczym. ponieważ chyba się nie da zgodnie z przepisami ruchu drogowego, nie uzyskawszy odpowiedniego pozwolenia, przejechać do zakładów chociażby chemicznych Police, nie łamiąc przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim tych przepisów, które ograniczają tonaż poruszających się po drogach pojazdów. Proszę powiedzieć, jak mają na przykład ze Szczecina dojechać ciężarówki no, o wadze 30 kilku ton. Proszę powiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? Bo myśmy starali się dowiedzieć, jak to robią ci kierowcy. I
na pewno nie jeżdżą tutaj najkrótszą możliwą trasą, czyli przez ulicę Stołczeńską nad Odrą, tak, i przez ulicę Szczecińską, Przęsocińską, przez Przęsocin trasą prowadzącą. Mm. Tam właśnie jest nasz największy problem, wiadukt drogowy zlokalizowany w ulicy Asfaltowej, już w Policach. Tam jest ograniczenie tonażowe do 30 ton. I tutaj rzeczywiście kierowcy nie mają łatwego życia.
Nad
Odrą, na terenie miasta Szczecina również jest ograniczenie tonażowe.
Chyba do 20 ton, jeżeli mi się...
Tak,
do 20, dobrze pamiętam, do 20 ton. Mhm.
Tak, zgadzam się. Natomiast to nie jest teren będący w zarządzie tutaj starostwa powiatowego w Policach. Nasze ograniczenie, tak jak wspomniałam, jest na ulicy Asfaltowej. Natomiast no niestety kierowcy muszą nadkładać sporo drogi. Rozumiem, że jest to dla nich problem i poruszać się ulicami po terenie miasta Szczecina i kierować się do zakładów chemicznych drogą wojewódzką od strony ulicy Głębokiego, jeziora Głębokiego.
No ale tam też jest kłopot. My dzisiaj dokładnie przejrzeliśmy się drodze, trasie, którą muszą ci kierowcy pokonać. Tam też po drodze jest ograniczenie do 20 ton, prawda?
O ile dobrze się orientuję, to rzeczywiście na ulicy Wojska Polskiego.
Na Wojska Polskiego, dokładnie. Na wysokości Wojska Polskiego tonaż to jest 20 ton. Więcej nie można tędy przejechać. A przecież dalej, jeżeli pomyślimy o tej drodze albo za Głębokim, Pilchowie, prawda, i skręcie tam w prawo, to ta droga też jest zbyt kręta i nie za bardzo da się nią dojechać. Zresztą wjeżdżamy wtedy do Polic. Musielibyśmy jechać jeszcze dalej, ale tam też jest kolejne ograniczenie. I też wiadukt, zdaje się, albo mostek po drodze, który trzeba przejechać. Tego już nie jestem pewien, bo mi się drogi być może pomyliły. Generalnie, co ci kierowcy mają zrobić, proszę mi powiedzieć, pani naczelnik?
Muszą występować do zarządców dróg, do właściwych zarządców dróg, tak, bo te tereny, o których pan teraz mówi, to nie jest nasz zarząd, tak? Nie my wydajemy takie zezwolenia. Można uzyskać oczywiście pod określonymi warunkami zgody na przejazdy, ale wszystko zależy od tego, jaki to ma być charakter przejazdu.
My mamy tutaj dane naprawdę bardzo świeże z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Trzeba rzeczywiście wystąpić o tego rodzaju zezwolenie. Około 350 zezwoleń ZDIT wydaje rocznie. Oczywiście to dotyczy jednego auta, jednego samochodu. Czeka się na nie od 3 do 7 dni, ale ono rzeczywiście pewno ileś tam pieniędzy kosztuje. My nie wiemy w tej chwili, czy ono jest płatne, czy niepłatne. Ale proszę powiedzieć tak, mamy gigantyczną fabrykę nawozów sztucznych w Policach, prawda? Tak. No i powinno miastu i gminie zależeć na tym, aby poruszanie się, czy dojazd do fabryki był jak najłatwiejszy z punktu widzenia kierowcy takiej wielkiej ciężarówki, a z drugiej strony jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Proszę powiedzieć, jako powiat, co wy macie zamiar z tym fantem zrobić?
Oczywiście, to jest bardzo ważne, żeby się tym tematem zająć i zajęliśmy się tym tematem. Obecnie jesteśmy już praktycznie na ukończeniu sporządzenia dokumentacji projektowej na przebudowę tego wiaduktu w ulicy Asfaltowej, czyli ten dojazd od Szosy Polskiej przez Częstochowy. Tak, ten wiadukt.
To jest chyba gdzieś w okolicach tak zwanego osiedla rzemieślniczego, tak? Czy ja dobrze kojarzę?
Dokładnie, pan kojarzy, koło miasteczka rzemieślniczego. W okolicach czerwca, lipca już powinniśmy, taki jest plan oczywiście, uzyskać pozwolenie na budowę. Ta inwestycja jest na liście priorytetowej w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych w RPO tutaj i także na pewno będzie on przebudowany. Tutaj jest duże zainteresowanie ze strony powiatu, gmina Police również ma zamiar wspomóc nas w tej inwestycji i tutaj też mamy nadzieję na pomoc ze strony
to jest taki malutki kroczek, powiedzmy sobie szczerze, pani naczelnik, dlatego że ten problem powinien być rozwiązany zupełnie na innym poziomie, inaczej, prawda? Bo dojazd do zakładów chemicznych no to powinna być może nie droga specjalnego znaczenia, nie chcę takich sformułowań używać.
Jest to strategiczna droga.
Ale jest strategiczna, prawda? No nie może być tak, że ciężarówki, samochody z różnymi substancjami, tak? Z różnymi substancjami, mniej lub bardziej groźnymi. I te podmioty, które współpracują z zakładem, mają po prostu problem z dojazdem do swojego głównego kontrahenta. To jest rzecz wymagająca natychmiastowego rozwiązania. Za chwilę jeszcze pani oddam głos, bo zadam to ostateczne pytanie, kiedy będziemy cieszyli, kiedy kierowcy ciężarówek będą cieszyli się nowym wiaduktem czy mostem. A teraz jest z nami pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, słuchamy.
Ograniczenie dotyczy dwóch samochodów, wiążących przecinka, czyli wiadukt utrzyma 60 ton. Tak jest przewidziany. W Czechach wprowadzono znak, który mówi, że nie mogą samochody z przecinka wjechać jednocześnie na most, tylko raz jeden, raz drugi. I wtedy nie ma problemu.
I tak jest w tym przypadku?
Tak. W Polsce to jest tak, że most rozdźwiga 30 ton dwóch samochodów, jadących z przecinka. Czyli on jest fiksowany na 60 ton.
Jasne. Ja rozumiem. Tyle tylko, dziękuję panu, tyle tylko, że ten wiadukt, o którym my mówimy, znajduje się dodatkowo jeszcze w złym stanie technicznym. To nie tylko jest kwestia tego ograniczenia, tak, prawda? Bo on jest po prostu, mówiąc wprost, już...
No on jest w niedostatecznym stanie technicznym.
No tak, jeżeli mówi tak urzędnik, urzędnik, że jest w niedostatecznym stanie technicznym, to oznacza, że się za chwilę może nie zawali, ale jest bliski tego stanu.
Trzeba uważać.
O. No właśnie. Dobrze, teraz tam pani naczelnik, proszę jeszcze powiedzieć, kiedy ta inwestycja i czy na pewno będzie gotowa w przyszłym roku, bo tak mogę...
Mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Nie chcę tutaj rzucać konkretnych dat, żeby tutaj... Mamy nadzieję, że wszystko się uda. To
ale plan macie. Jaki jest plan? Dobrze, jaki jest plan? Przyszły rok?
Mamy nadzieję, że inwestycja się rozpocznie w przyszłym roku, jeżeli nie będzie ku temu żadnych przeszkód jakichś formalnych i budżetowych. Inwestycja musi być zakończona do 2020 roku, to na pewno mogę powiedzieć. I mamy nadzieję, że w tym roku na pewno się nie zacznie. Przyszły, najpóźniej 18. Mam nadzieję, że to jest realny plan.
Serdecznie pani dziękuję za te wyjaśnienia. Do usłyszenia. Naszym gościem była pani Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach. To jest Czas Reakcji.
Czas Reakcji w Radiu Szczecin.
510 37 32, 510 37 i 36. Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Teraz jeszcze jeden głos w sprawie trudności, jakie mają kierowcy samochodów ciężarowych, którzy starają się przejechać przez Szczecin i na przykład dotrzeć do zakładów chemicznych w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysiek z tej strony.
Witam panie Krzysztofie.
Poruszałem jakiś czas temu właśnie temat dojazdu do Polic przez samochody ciężarowe. Zdążyłem się zorientować, że tak powiem, że pan dojeżdża tam ze strony Stargardu. Może pan zauważyć, że tak naprawdę jedyny zjazd na Police, jaki jest w oznakowaniu, to jest zjazd przy Łagodze, na dół tutaj Straży Zamkowej, a przecież no tam sam pan wie, że nie mogą tamtędy samochody jeździć i jedyna informacja, jaką kierowcy dostają, to tak naprawdę przez radio CB, a przecież nie o to tutaj chodzi, to no,
oczywiście.
Powinno być oznakowanie.
Oczywiście.
Wie pan.
To gdyby to tylko była kwestia oznakowania, ale to jest po prostu kwestia dojazdu, no wytyczenia nowej drogi, czy też wybudowania nowej, bezpiecznej drogi, prawda? I to jest zadanie, które rzeczywiście przekracza możliwości gminy, powiatu. Ja nie wiem, czy stać nas na to w ogóle jako region i województwo, czy nie powinno to być droga sfinansowana przez polski rząd, albo po prostu dotowana w ramach jakiegoś projektu unijnego. Cała droga, prawda? Bo to jest droga przez mękę. Nie wiem, pan jest kierowcą ciężarówki?
Nie jestem osobowym, jeżdżę, ale mieszkam w Policach właśnie i wiem, że problem jest spory, bo codziennie właśnie jest dużo zapytań na radiu, jak dojechać do Polic, bo nie ma naprawdę żadnego
znakowania,
jasne. Jeździ od groma na te zakłady, no wiadomo, jak tam, to przecież jest bardzo, bardzo duży zakład, prawda?
Więc serdecznie.
No jedynym rozwiązaniem byłaby obwodnica Szczecina, no ale
oczywiście, że tak.
Jak pan powiedział, to nie jest
zadanie.
To nie ma szans. Zresztą zachodniopomorskie ma jakiś problem, ponieważ do Świnoujścia tunelu też Świnoujście sobie nie wybuduje za swoje pieniądze.
Dokładnie tak.
Tutaj.
Na szczęście sprawa tunelu czy stałego połączenia jest chyba dalej niż bliżej. I mamy nadzieję, że ta kwestia zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych 2, 3, może 5 lat. Natomiast dojazd do Polic, no z tym jest poważniejszy, drodzy Państwo, problem. Mówiąc wprost, do nas kierowcy dzwonią i nieoficjalnie mówią, że po prostu są zmuszeni łamać często przepisy. Innego wyjścia po prostu nie ma. Serdecznie dziękuję za włączenie się w tę dyskusję. Czekamy również na opinię samych kierowców. 12:38 to jest czas reakcji. Drodzy Państwo, teraz sprawa, do której wracamy, ale ona ma swój ciąg dalszy. Proszę posłuchać. Napisała do nas pani Małgorzata Matysiak, nawiązując do maila z 29 lutego, w którym opisywałam posłużeniem się danymi osobowymi mojego męża, na które została założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Okazało się, że jest jeszcze jedna spółka założona na dane mego małżonka w Lublinie. Zobaczyliśmy ją przypadkowo, sprawdzając w internecie po nazwie, jakie są jeszcze spółki z podobną nazwą. Spółka nazywa się Sklepy DL1. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie i tutaj jest numer KRS-u. Przypominam, drodzy Państwo, na chwilę się zatrzymajmy, że problem opisywany przez panią Małgorzatę Matysiak, no to jest w pewnym znaczeniu unikat w skali kraju, dlatego że tego rodzaju działań skutecznie podjęto w Polsce no, kilkanaście razy. Kilkanaście razy udało się zarejestrować spółki, korzystając no, z danych osobowych, można powiedzieć wprost, po prostu wykradzionych. Zrobiono to dodatkowo jeszcze przez internet. To miało być ułatwienie, ale naszym zdaniem jest zbyt mało takich zastrzeżeń, kryteriów, które trzeba spełnić, aby zarejestrować spółkę właśnie przez internet, które zapewniają tego rodzaju transakcjom bezpieczeństwo. Ale to już jest, że tak powiem, nasza uwaga i wróćmy do maila, bo jak powiedziałem, sprawa ma swój ciąg dalszy. Oczywiście po Państwa interwencji, pisze pani Małgorzata, z mężem spotkała się pani naczelnik KRS-u, która okazała się niezwykle pomocną i wyrozumiałą osobą. Również była zaskoczona, z jaką łatwością można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością drogą elektroniczną przy wykorzystaniu cudzych danych personalnych. Po napisaniu pisma do tutejszego sądu wnoszącego skargę na orzeczenie referendarza spółki o niezwłoczne wykreślenie spółki z rejestru oraz taką samą skargą wysłaną pocztą 3 marca do Lublina, spółka w Szczecinie została wyrejestrowana, wykreślona. Pani naczelnik ze swojej strony poinformowała sąd w Lublinie i Warszawie o założeniu na dane męża takich właśnie spółek. 10 marca otrzymaliśmy pismo z Lublina, wysłane 4. No, nasze pisma się najprawdopodobniej minęły, więc pomyślałam, że jest to kwestia czasu i spółka będzie również rozwiązana. Dzisiaj jeszcze raz wysłałem e-maila. E-maila zaświadczenie z policji o zgłoszeniu przestępstwa oraz wszczęciu postępowaniu w prokuraturze. I co się okazało, drodzy Państwo, bo to już jest bardzo szczegółowy opis. Co się okazało? Okazało się, że w sądzie w Lublinie jest spółka o podobnej nazwie również zarejestrowana, ale tam, żeby wykreślić ją z rejestru spółek prawa handlowego, bo przecież taką spółką jest spółka z o.o., trzeba po pierwsze zapłacić 100 zł, jest to opłata sądowa, oraz trzeba wypełnić takie wcześniej przygotowane, jest to druk gotowy, takie oświadczenie o stanie majątkowym. No i nasza słuchaczka, pani Małgorzata, pyta, czy za nie swoje błędy, nic złego nie zrobili ci państwo, musi płacić za oszusta dodatkowo 100 zł i opisywać dla sądu w Lublinie swój stan majątku. Już nie mówiąc o tym, że od kilku tygodni ci państwo generalnie codziennie sprawdzają KRS, czyli Krajowy Rejestr Spółek, przyglądając się dokładnie spółkom o podobnej nazwie, czy dane osobowe małżonka nie zostały wykorzystane do rejestracji innych spółek w innych miastach. Innymi słowy, ta historia może mieć jeszcze 45 odcinków. W związku z tym, gdyby miało się tak zdarzyć, że każdorazowo musieliby ponosić opłaty związane z wyrejestrowaniem spółki oraz wszystkie te formalności wykonywać konieczne do wyrejestrowania spółki, zarejestrowanej wbrew ich woli, no to okazałoby się, że kolejne 5, może 10 lat spędzą tylko na tym. No i w tej sprawie Janusz Wilczyński poprosił o komentarz pana sędziego Tomasza Szaja. Posłuchajmy.
Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. W tej sprawie jest tak, że sąd wydał orzeczenie, które zostało przez niego zaskarżone. Po to, żeby uzyskać wykreślenie wpisu spółki, musi złożyć skargę. Skarga podlega opłacie. Istotnie, tutejszy sąd, rozpoznając tą skargę, zważywszy na kwestie związane z wykreśleniem pewności obrotu i kwestie, żeby jak najszybciej tę skargę rozpoznać, nie pobrał tej opłaty. Natomiast na postępowanie sądu, który wzywa go do wykreślenia opłaty, a jeżeli on chciałby od tej opłaty być zwolniony do oświadczenia o stanie majątkowym, żeby zbadać podstawy do ewentualnego zwolnienia, no jest jak najbardziej prawidłowe.
Czy zamiast oświadczenia o stanie majątkowym może być oświadczenie dotyczące tej wyjątkowej, niezwykłej sytuacji, kiedy oszust podszywa się pod daną osobę i próbuje zarejestrować firmę? Czy nie może być to okoliczność, która pozwala na ubieganie się o zwolnienie z tej opłaty sądowej?
Przepisy aż takiej sytuacji nie przewidują. W związku z tym sąd, który tam proceduje, stosując zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych, no nie ma takiej możliwości. Taka sytuacja nie została przewidziana. Podstawą zwolnienia od kosztów sądowych jest wyłącznie stan majątkowy, czyli po prostu brak środków na koszty.
Czyli wszystko wskazuje na to, że słuchacz, chcąc sfinalizować i zamknąć tę sprawę, musi tę opłatę wnieść.
No tak powinno nastąpić takie wniesienie opłaty i wtedy dopiero sąd powinien tą skargę rozpoznać. Wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoznania jakiejkolwiek sprawy w sądzie cywilnym, a takim sądem jest sąd gospodarczy, to jest również sąd cywilny. W związku z tym, jeżeli sąd domaga się uiszczenia opłaty zgodnie z przepisami, no, działa zgodnie z prawem.
Czy jurysdykcja Sądu Okręgowego w Szczecinie rozciąga się na Sąd Okręgowy w Lublinie? Może dałoby się załatwić anulowanie tej opłaty?
To nawet nie jest kwestia, to nie jest kwestia załatwienia anulowania czy jurysdykcji sądowej. Każdy sędzia jest niezawisły i podejmuje decyzje zgodnie z przepisami i tutaj na to wpływu nie ma. Tutaj decyzja należy do tamtego sądu, do tamtego sędziego, który prowadzi postępowanie i tak naprawdę postępują zgodnie z procedurą.
Ale przedstawiając sprawę zdroworozsądkowo, można powiedzieć tak. Bezprawnie, nielegalnie, niezgodnie z prawem można zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez internet, a koszty wyrejestrowania tej spółki legalnie już, zgodnie z prawem, ma ponieść osoba poszkodowana. I teraz pytanie, drodzy Państwo, czy to jest właściwie napisane prawo? No tak trzeba z punktu widzenia tych Państwa, którzy są w tę sprawę bez swojej wiedzy zamieszani, bez swojej woli zamieszani, no tak przedstawić. No inaczej tego nie widzę, drodzy Państwo. Nie wiem jak Wy, ale mi się to bardzo nie podoba. 510-37-32, 510-37-36. Bardzo bym prosił Janusza Wilczyńskiego o próbę połączenia z naszym ostatnim dziś gościem, panem Sebastianem Sęczkowskim, koordynatorem akcji Ratuj Maluchy Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, tutaj oddziału szczecińskiego, mówię tutejszego oddziału szczecińskiego, bo jest o czym rozmawiać, drodzy Państwo. Otrzymaliśmy, to już nie pierwszy e-mail, ale tak obszerny pierwszy i tak dobrze udokumentowany, na pewno pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, od jednego z rodziców, sześciolatka uczęszczającego do przedszkola publicznego numer 61 przy ulicy Maciejowickiej 26 w Szczecinie. Rzecz dotyczy kwestii, która budzi wiele emocji właśnie u rodziców, przede wszystkim sześcio- i trzylatków. A dlaczego? No, mieliśmy na antenie możliwość przedstawienia Państwu stanowiska miasta w tej sprawie. Był naszym gościem zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pani Lidia Rogaś. I opowiadały o pewnym problemie, jaki wiąże się z nowymi rozwiązaniami, czyli brakiem obowiązku uczęszczania do szkół, do klasy pierwszej sześciolatków. Teraz to pozostaje w gestii rodziców, zgodnie z nowymi zasadami. Ale to rodzi pewien problem w przedszkolach, drodzy Państwo. To znaczy, przedszkola nie są przygotowane, czy nie były przygotowane na tego rodzaju rozwiązanie ustawowe i po prostu nie ma miejsc dla trzylatków w przedszkolach i w związku z tym no, chcą się przedszkola pozbywać dzieci najstarszych. To skutkuje takimi sytuacjami jak ta opisana przez, no powiedzmy, panią Joannę. Panią Joannę, bardzo szczegółowo. Ja postaram się przedstawić tylko część tego maila, bo naprawdę na więcej już nie mamy czasu. Jak powiedziałem, naszym gościem, z tego co widzę przez szybę, jest już pan Sebastian Sęczkowski, koordynator akcji Ratuj Maluchy, oddział Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panie Sebastianie. Proszę wspólnie z nami posłuchać tego maila. Jestem rodzicem 6-latka, jak powiedziałem, przedszkole publiczne numer 61. W lutym dowiedzieliśmy się, że nasze dzieci nie mają obowiązku szkolnego i że tylko rodzice mogą decydować, czy ich dziecko będzie od września uczniem pierwszej klasy czy zerówki. We wspomnianym przedszkolu są dwie grupy sześciolatków. Jakież było nasze zdziwienie już pod koniec lutego, gdy wszyscy otrzymali 24 i 25 lutego deklarację o kontynuacji edukacji dzieci w przedszkolu z informacją, że należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie 29 lutego. Wszyscy, ale nie rodzice sześciolatków. Czyżby o nas zapomniano? Dopiero 24 lutego, po awanturze, bo tak chyba rzecz całą należy nazwać, SMS-ach i telefonach pomiędzy rodzicami i przedszkolem udało się ustalić, że dla sześciolatków, wiadomo, dla rodziców sześciolatków, znajdują się też deklaracje w salach. Nauczycielki je rozdają, ale tylko w tych dwóch grupach jest zupełnie inaczej niż w grupach młodszych. To znaczy, w tych grupach młodszych nauczycielki same wychodziły z propozycją do rodziców, przypominając, że takie deklaracje należy złożyć. W przypadku dzieci najstarszych trzeba było się o nie dopominać. Tyle póki co z maila. Panie Sebastianie, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że przedszkola, czy też dyrektorzy niektórych placówek, albo wszystkich placówek, stosują no, taki swego rodzaju jednak szantaż wobec rodziców, aby te najstarsze dzieci z najwyższych grup no, z przedszkola usuwać, może to jest złe słowo, ale nakłaniać rodziców, aby jednak skorzystali z oferty i dzieci posyłali do szkoły już w wieku 6 lat do pierwszej klasy. Czy pan ma takie sygnały? Bo rozumiem, że wasza instytucja, tak wasz jest, podmiot tak ma jakąś wiedzę, prawda, ogólną na ten temat i na pewno to do was docierają sygnały od oburzonych, a może nie oburzonych rodziców. Chcemy teraz pana posłuchać.
Więc takich sygnałów dociera do nas od jakiegoś czasu sporo. No, mógłbym zacytować tu maila od pewnej mamy, który jest jeszcze bardziej dramatyczny od tego, który pan przytoczył, ponieważ dyrektorzy niektórych placówek no, wręcz zastraszają rodziców.
Że jeżeli nie zabierzecie dzieciaków ze szkoły, to, tak rozumiem?
Jest. W jednym z przedszkoli nawet pani dyrektor powiedziała, że jak się rodzice uprą, ponieważ z 50 dzieci 38 rodziców zdecydowało się zostawić dzieci pozostawić w przedszkolu. I pani dyrektor powiedziała, że jeżeli rodzice będą tak uparci w tym swoim postanowieniu, to zrobi im grupę w szatni. Do tego się posuwają niektórzy dyrektorzy, aczkolwiek w naszym tutaj mieście przede wszystkim jest blokowanie dostępu do deklaracji. To jest powszechne i to wielu rodziców potwierdza.
Czyli ta opinia, czy ten komentarz, spostrzeżenie naszej słuchaczki polega na prawdzie. To znaczy te deklaracje, które trzeba wypełnić, są ukrywane, dlatego że wówczas można powiedzieć, że nie spełniono wymogów formalnych, by dziecko pozostało w przedszkolu. Czy ja dobrze rozumiem?
Dokładnie tak jest. Deklaracje są dostępne, ale dla grup oczywiście młodszych. Rodzice sześciolatków no albo gubią się w tym terminie pięciodniowym, bo tam był bardzo krótki termin na złożenie.
Tak, tak, tak.
Albo po prostu, no, co sprytniejsi, to albo pożyczają, kserują, zdobywają je przez internet. Ja natomiast chciałbym tutaj, korzystając z okazji, zaapelować do tych wszystkich rodziców.
Właśnie, bo chciałem zapytać, jakie rodzice mają prawa w takiej sytuacji? Co mogą zrobić?
Więc proponowałbym tutaj zajrzeć na naszą stronę rzecznikrodziców.pl i tam mamy przygotowane wnioski o przywrócenie terminu złożenia deklaracji w przedszkolu, ponieważ jest to możliwe z punktu widzenia przepisów prawnych i ci rodzice, którym się po prostu nie udało, najlepiej gdyby no, próbowali jednak tutaj zawalczyć o to, bo no, przede wszystkim rodzice powinni kierować się jednak dobrem własnych dzieci, a nie polityką samorządu, która wiadomo jaka jest i wiadomo.
No prawdą oczywiście jest, że samorząd ma problem. To jest jasne. Rzeczywiście został nieco zaskoczony.
Ma problem od lat, że tak powiem, samorząd nie zauważył tej zmiany ustawowej, bo działa dokładnie tak samo jak rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Czyli po prostu no, te względy finansowe tu przekłada na dobro, dobro dziecka czy wybór rodziców. Tak to niestety w Szczecinie wygląda i tu chciałbym zauważyć, że no, szokująca jest ta wstępna, że tak powiem, no, liczba 30% tych deklaracji o zostawieniu dziecka w przedszkolu, dzieci sześcioletnich, w stosunku do innych miast, gdzie tam jest 80 do 100% takich deklaracji złożonych. Także nie sądzę, że jest to przypadek. No, porównać się możemy tutaj tylko do Warszawy, gdzie 20% rodziców mogło złożyć deklarację, ale tam to systemowo jest powszechnie wiadomo, że to jest systemowe blokowanie.
Właśnie. Czy tutaj to są inicjatywy poszczególnych dyrektorów placówek? Czy sądzi pan, że jest to rozwiązanie systemowe, czyli takie ciche przyzwolenie na przykład Wydziału Oświaty w Szczecinie na to, na takie działanie?
To znaczy oczywiście, że...
Albo nawet inspiracja, no tak powiedzmy.
No wydaje mi się, że jednak w tym kierunku należałoby na to patrzeć, ponieważ no, w tym mailu, który do nas dotarł, pani dyrektor tego przedszkola powiedziała, że te jej decyzje są pod naciskiem dyrektora Wydziału Oświaty w Szczecinie. Także wydaje mi się, że być może było jakieś spotkanie z dyrektorami, gdzie taka sugestia jakaś zapadła i ci dyrektorzy to realizują. Oczywiście na to żadnych tutaj dowodów nie mamy jako stowarzyszenie, ale te informacje z rodziców składają się w taką pewną logiczną całość.
Proszę nam powiedzieć, panie Sebastianie, jeszcze jedną rzecz. Pan powiedział, że na waszej stronie jest deklaracja czy projekt przedłużenia możliwości składania tego rodzaju deklaracji.
Dokładnie.
Ten projekt ma moc wiążącą, innymi słowy, czy to jest tylko wasze pobożne życzenie, czy możliwy do spełnienia plan?
No, nasi prawnicy twierdzą, że jest to zgodne z przepisami, że można przywrócić, po podłożeniu wniosku można przywrócić ten termin.
Czyli formalnie procedurę... składając wniosek jeszcze raz, nawet po terminie wyznaczonym przez samorząd, przez gminę, samorząd ma obowiązek taką deklarację uznać za skuteczną i ważną.
Tam jest dokładna, że tak powiem, tu oparcie w przepisach prawnych, także proszę zajrzeć na stronę i...
Proszę przypomnieć adres strony.
rzecznikrodziców.pl i tam na głównej stronie będzie wniosek o przywrócenie terminu składania deklaracji.
Serdecznie panu dziękuję za te wyjaśnienia. Sebastian Sęczkowski, koordynator akcji Ratuj Maluchy, oddział Szczecin, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. To był Czas Reakcji. Spotkamy się jutro 12:05. Przemysław Szymańczyk, dziękuję.
Czas Reakcji w Radiu Szczecin.